Zgodnie z zapowiedzią, w drugiej części będziemy mieli temat bardziej etyczny. Temat taki dłuższy w sumie tego wykładu, bo brzmi: niewyznany grzech oddala od Boga. I nie wiedziałem, jak to krócej ująć, żeby to wszystko, o czym będę mówił, w temacie zawrzeć, bo temat powinien treść wykładu w jakiś sposób odzwierciedlać. I to, no, chociaż kilka słów, ale najkrócej jak mogłem. Niewyznany grzech oddala od Boga. Wszystko to będzie oparte na psalmie 32. Kto zna psalm 32, to wie, że jest to psalm, w którym Dawid opisuje, w jaki sposób po grzechu, który popełnił, wracał do utraconej harmonii społeczności z Bogiem. Dwa pierwsze wiersze tego psalmu są takim wprowadzeniem. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech. Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady. Taką swoją radość on wykazuje i później od wiersza trzeciego będzie analizował proces dochodzenia do utraconej społeczności z Bogiem. To jest bardzo ciekawe, bo obserwując to i poszerzając to o inne świadectwa Pisma Świętego, możemy zrozumieć pewne fakty, które są przydatne dla nas wszystkich w życiu codziennym. Dojdziemy na przykład do przebaczenia w naszej analizie i to z tego zrozumiemy, czym jest, a czym nie jest przebaczenie, bo my często spodziewamy się za dużo w ramach przebaczenia naszych grzechów, a przebaczenie nie zawsze jest takie szerokie, do czego się przyzwyczailiśmy. Grzech, o którym mówimy, który Dawidowi się przytrafił, to wszystkim jest znany, prawda, jaki to był grzech. Właściwie stał się mordercą, bo chociaż sam nie zabił, to Uriasza wystawił, prawda, w takim miejscu, w którym niechybnie miał ponieść śmierć. Także można go powiedzieć, że on jest sprawcą jego śmierci, chociaż on nie zadał mu ciosu. Jego grzech jest tym większy, jeżeli skontrastujemy ten grzech z niesamowitą wiernością tego człowieka Uriasza. Zajrzyjmy do drugiej Samuelowej, gdzie o tym mamy napisane. 11 rozdział. Dawid zgrzeszył, prawda, z żoną jego Betsabą, która mu się bardzo podobała. No i Uriasz zjawił się w Jerozolimie i Dawid nie miał od razu zamiaru takiego, żeby go zabijać. Jego miał lepszy plan, czyli lepszy plan w tym sensie, że nie wymagał zabicia człowieka, a lepszy plan zakrycia tego grzechu i jak gdyby załagodzenia tej sprawy. I ten plan mu się nie powiódł. Nie powiódł mu się z powodu wielkiej lojalności Uriasza. Posłuchajmy. Drugi Samuela, 11 rozdział, od wiersza 8. Uriasz przybył z pola bitwy z pewnymi informacjami, wieściami od wodza dla króla. No i po rozmowie na tematy tam, prawda, ich związane z bitwą, na to rzekł Dawid do Uriasza. Już, prawda, przy końcu, tak, gdy zdał relację, raport z pola bitwy. Idź do domu twego, umyj nogi twoje. Wyszedł Uriasz z domu królewskiego, a niesiono za nim potrawy królewskie. Ale Uriasz spał przed drzwiami domu królewskiego ze wszystkimi sługami pana swego i nie szedł do domu swego. Opowiedziano Dawidowi, że nie szedł Uriasz do domu swego. I Dawid mówi do Uriasza: a zażeś ty nie z drogi przyszedł, przedrzeć gdy nie szedł do domu twego. No a Uriasz się tłumaczy: skrzynia Boża i Izrael i Juda zostają w namiotach, a pan mój Joab i słudzy pana mego w polu obozem leżą. A ja miałbym iść do domu mego, abym jadł i pił i spał z żoną swą, jakoś ty żyw i jako żywa dusza twoja, że tego nie uczynię. Czyli widzimy, jaki już był plan Dawida, prawda? On chciał sprawić, aby Uriasz odwiedził żonę i to dziecko, które się za jakiś czas miało urodzić, miało być dzieckiem Uriasza. I w ten sposób jego grzech zostałby jak gdyby zakryty. Ale Dawid, jak widzimy, Uriasz uznał, że nie godzi się jemu jako słudze, prawda, zażywać w domu wygód, skoro na jego towarzysze broni i wódz tam na polu walki leżą obozem. Dawid następnego dnia jeszcze jedną próbę podjął. Wtedy rzekł Dawid do Uriasza: zostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I został Uriasz w Jerozolimie przez on dzień i nazajutrz. Potem go wezwał Dawid, aby jadł i pił przed nim i upoił go. Czyli nawet go upił, prawda, uznając, że jak będzie piany, nie będzie myślał o swoim obowiązku wobec króla i jakiejś powinności żołnierskiej. Ale i tak mi to nie pomogło, bo nawet upity, wyszedłszy wieczór, spał na łożu swoim ze sługami pana swego, a do domu swego nie szedł. Także, no, a gdyby rano napisał Dawid list do Joaba i go wyzła, prawda? Czyli gdy dwukrotnie nie udało się skłonić Uriasza do odwiedzenia żony, no uznał, że jedynym wyjściem jest tak właśnie to zrobi, prawda? Ten list napisał, w liście przedstawił sprawę Joabowi, jak ma doprowadzić do śmierci Uriasza. Czyli widzimy, jaki kontrast dwóch różnych, prawda, postaw. Uriasz, jakże szlachetny, to musiał być człowiek, który będąc w Jerozolimie, no, służbowo, że tak powiem, prawda, z raportem od swojego wodza z pola bitwy, mógł przecież pójść do domu i choć te 2 dni odpocząć i być z żoną, jednak tego nie zrobił, uważając, że jego powinność jako żołnierza jest, no, być jak gdyby w formie, w stanie gotowości do walki, nawet jeśli jest w tym czasowo w Jerozolimie. Każdy grzech, który człowiek popełnia, i tak było w przypadku Dawida, jest pewną chmurą między nami a Bogiem. Chmurą. On nas odgradza od Niego. Ta chmura, albo ten mur, jakbyśmy tego nie nazwali, jest tym większy, im większy jest grzech i świadomość nasza przy jego popełnianiu. I taki stan takiej chmury, takiego muru między nami a Bogiem dla człowieka, który ma jeszcze, nie jest zdemoralizowany, nie ma serca zatwardziałego w grzechu, jest stanem na dłuższą metę nie do zniesienia. I taki człowiek, który taki stan odczuwa, znajdzie się w takim stanie, gdzie z powodu grzechu między nim a Bogiem powstał pewien mur, jakiś dystans, chmura, to jest gotowy zrobić wszystko, żeby ten stan zmienić. Jezus w Ewangelii mówił, prawda, że lepiej wyłupać prawe oko, odciąć prawą rękę, czyli jest gotowy, tak, to prawe oko i prawa ręka przedstawiają najbardziej ulubione nasze rzeczy, prawda, bardzo nam bliskie i drogie, ale gdyby one nas miały odgrodzić od Boga, od społeczności z Nim, już nie mówiąc ostatecznie od królestwa, prawda, udziału w królestwie, to powinniśmy się takich rzeczy pozbywać, odciąć, wyłupić je, cokolwiek by to dla nas nie znaczyło, choćby były bardzo bliskie i bardzo drogie. O to naszemu Panu chodziło. Nie o literalne oko czy literalną rękę, ale właśnie o rzeczy, które mogą być nam tak bliskie i przydatne się nam wydawało w naszej ludzkiej naturze, no a które w jakiś sposób są przegrodą, bo są niewłaściwe i powinny być czy w ramach naszego usprawiedliwienia, bo są grzeszne, czy w ramach naszego poświęcenia, bo są nieprzydatne na naszej drodze poświęcenia, bo nas jak gdyby odciągają od poświęcenia, powinny być odrzucone. I zobaczymy w wierszu trzecim. Dawid, póki nie wyznawał tego grzechu, póki ten stan chmury między nim a Bogiem trwał, to co mówi Dawid? Gdy milczał, schnęły kości moje w narzekaniu moim na każdy dzień. Niepokój i dręczenie własnego sumienia. Gdy milczał, czyli nie wyznawał tego grzechu, prawda? Wiemy, że w ramach pokuty, częścią, elementem pokuty jest wyznanie tego grzechu. Proszę, prośba o jego wybaczenie u Boga. Mamy też pewne inne elementy. To nieważne, ale ważne, że tym głównymi elementami jest wyznanie tego grzechu. Jeśli nie ma wyznania grzechu, prośby o przebaczenie, no to ten grzech jest, jak gdyby obciąża nas i co z każdym dniem stajemy się w coraz gorszym stanie. Wpływa taki grzech nie tylko na nasz zdan psychiczny stan, prawda, ale także nawet fizycznie. Prawdopodobnie wydaje się to być pewnym prawem, którego my nie rozumiemy, ale które działa w nas i w ludziach, którzy grzeszą, my tak, na nas także, że wszystko, co odgradza, oddala od Boga, niszczy nasze życie psychiczne i fizyczne. A tym czymś jest grzech, prawda? I ci ludzie, którzy są najbardziej w grzechu, wiemy, że pod zakonem działa taka przecież zasada, że ci, którzy próbowali żyć zgodnie z przykazaniami 10, które otrzymali, to nawet chociaż im się nie udawało, to sama próba zachowania tychże przykazań podnosiła ich na wyższy poziom. To że ci właśnie żyli jako naród, dlatego są na wyższym poziomie, dlatego tyle naukowców z nich się wywodzi, bo oni przez lata prób zachowywania zakonu, które były nieskuteczne, niemniej jednak hamowały albo zwalniały w ich przypadku, w ich narodzie proces degradacji, który gdzie indziej przed tempem znacznie szybszym. I dlatego narody pogańskie wokół Żydów staczały się bardziej niż Żydzi w tej degradacji, która obejmuje całą rodzinę ludzką, ale jej tempa były różne. Zatem życie zgodne z boskimi zasadami podnosi nas na wyższy poziom moralny, a to ma odbicie w naszym stanie fizycznym. Grzech nas, jednym z form klątwy jest to, że grzech po prostu, który ludzie praktykują, no, ich zabija. Są jeszcze inne grzechy, prawda, środowisko i jeszcze nie wiemy dokładnie, w jaki sposób Bóg klątwę wykonuje wobec ludzkości, prawda, dlaczego śmierć przychodzi wcześniej czy później. Na pewno jest to kilka przyczyn, ale na pewno znaczącą przyczyną jest grzech. Grzech w człowieku, prawda, przez to, że on po prostu go dobija i go niszczy, jako jeden z elementów tejże klątwy. Kiedyś, kiedy człowiek się z tego wyleczy, kiedy środowisko Bóg usprawni, znikną, no, główne przyczyny procesu śmierci, który w tej chwili trwa. Być może jakieś tam jeszcze inne fakty poza tymi biblijnymi, moralnymi. No i jest pewnie też odwrotnie. Ci, którzy nie grzeszą, to stają się na wyższym poziomie. Ich zdrowie psychiczne się podwyższa i także zdrowie fizyczne. I w jakiś sposób my tego nie wiemy, bo nikt z nas nie przeżył dwóch razy tego życia, ale na pewno mamy pewne korzyści materialne, fizyczne w naszym zdrowiu, dzięki temu, że jesteśmy w prawdzie i w jakiś sposób przestrzegamy boskich zasad. Tylko nie wiemy, bo my nie wiemy, ile chorób więcej byśmy mieli niż mamy, gdyby nie to, że próbujemy żyć zgodnie z boskimi zasadami. Wszyscy z nas chorują, ale czy nie chorowalibyśmy więcej, gdybyśmy razem ze światem w degradacji pędzili? jest to szczególnie widoczne na przestrzeni pokoleń, prawda? Bo to trudno w jednym pokoleniu od razu zauważyć takie zmiany, ale w kilku pokoleniach, gdyby to było praktykowane, pokolenia w prawdzie i wyrastały one na przykład, nie wiem, 3-4 pokolenia, na pewno byłoby to widoczne już, że te dzieci w trzecim, czwartym pokoleniu z rodziców poświęconych, którzy próbowali żyć zgodnie z zasadami, na ile mogli, boskimi, na pewno byłoby to widoczne już i poszło, jak gdyby, jak to się mówi, w geny potocznie. No ale to nie jest to tak tylko na marginesie. Wiersz czwarty. Ponieważ we dnie i w nocy ociężała nade mną ręka Twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. To karząca boska dłoń, ona może być różna, tak boska karząca dłoń, prawda? Na początku Bóg z pewnością nie stosuje ostrych bardzo środków, tak jak żaden rodzic wobec dziecka nie stosuje ostrych środków od razu, tylko nawet dziecko coś robi złego, to próbuje mu to uświadomić, bo być może dziecko po prostu nie zdaje sobie sprawy, robi wiele rzeczy w niewinności, tak? Trudno od razu z wielkimi karami, jeżeli jest to nieświadome, prawda? Kary rosną normalnie, zależnie od tego, jaka jest waga, no i przede wszystkim świadomość popełnionego czynu. Więc ta karząca boska dłoń, ona się zaczyna z pewnością od takiego symbolicznego uśmiechu, który Bóg wycofuje od nas. Później, kiedy na ten stan izolacji od nas, od Boga, kiedy ten brak uśmiechu nam jak gdyby nic nie robi, nie szukamy Boga, nie ma pokuty w nas, to nie wyzwala, to się poszerza, prawda? Już to nie jest tylko brak uśmiechu, ale pojawia się chmura, a coraz czarniejsza, w końcu mur, tak? Mur, który potem trzeba przebijać może wielokrotnie i proces, ta pokuta w końcu będzie długim kiedyś procesem, kiedy się powróci, no bo jeżeli pogłębi się odległość, to wiadomo, że powrócenie będzie odpowiednio dłuższe i trudniejsze. Więc i ta karząca boska dłoń w przypadku Dawida no, stała się dla niego nie do zniesienia. Tak? Mówi, że obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. Z tego by wynikało opisu, że jakby siły życia, prawda, uchodziły z niego. On jako król miał wiele obowiązków, potrzebował dużo energii, tak, do, prawda, do radości życia, żeby to wszystko ciągnąć, prawda, w sprawie państwa na swoich barkach. No a ten grzech no, pozbawiał go tychże sił. I on był bardzo, bardzo w przykrym, smutnym stanie. I ten stan, prawdopodobnie do chwili wyznania tego grzechu przez Dawida trwał około roku, zanim dojrzała w nim ta myśl, albo zanim jak gdyby Bóg, bo jak przyglądamy się działaniu boskiemu, to prawdopodobnie Bóg mu pomógł ten stan po wyznaniu, osiągnięcia pokuty, wyznanie tego grzechu osiągnąć, bo być może Dawid by do niego nie doszedł, albo doszedłby zbyt późno. Nie wiemy, jaki był fakt. W każdym razie warto zwrócić uwagę na to, jakże inaczej reaguje świat, prawda, który przecież grzeszy, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, świat także grzeszy, i grzeszą i wcale nie czują tego, że nagle jakaś chmura czy brak uśmiechu ze strony Boga się pojawił. Tylko świadczy o tym, że oni już dawno są tak oddaleni, że nie czują nawet kolejnych oddaleń. Jest to bardzo przykry stan. Należy sobie zadać pytanie dla nas, prawda, którzy nie jesteśmy częścią tego świata, ale jesteśmy poświęconymi. Jakże my reagujemy, kiedy grzesząc, a przecież grzeszymy, taki fakt braku uśmiechu ze strony Boga się pojawia. On się przejawia różnie w życiu każdego z nas, nie ma generalnej zasady, ale każdy z nas powinien jakoś to odczuwać. I powinien dążyć do zniszczenia tego stanu, tak? I przez pokutę powrotu do społeczności z Bogiem, odzyskania tego uśmiechu, czy też obalenia tego muru, albo odsunięcia tejże chmury. Ważne jest też, czy reagujemy już na brak uśmiechu, czy potrzebujemy jakieś mocniejsze środki dezaprobaty ze strony Boga. Bardzo mądrze Paweł, którego bardzo cenię za jego trafne wypowiedzi, napisał w 2 Koryntów 7:10. To pozwolę sobie odczytać. 7:10 2 Koryntów. Mówi o dwóch rodzajach smutku. Bo wszyscy ci, którzy w jakiś sposób się nieodpowiednio postępują, się smucą. Grzech nigdy nikomu radości na dłuższą metę nie przyniesie. Ponieważ grzech jest wprowadza demoralizację i degradację. Krótkotrwały może być zyć, bo ci, którzy grzeszą, nie postępują w nieuczciwy sposób, mogą uzyskać jakieś korzyści materialne i one je cieszą. Przez jakiś czas te korzyści materialne, ale na dłuższą metę to nie daje. I człowiek na dłuższą metę nie jest w stanie żyć, chyba że jest bardzo zdegradowany. Zwróćmy uwagę, że we Włoszech są przypadki, prawda, że członkowie mafii zgłaszają się sami, prawda, i tam wyjawiają tajemnice. Dzięki temu policja włoska no, mogła pewne sukcesy na tym polu odnieść. Co jest powodem, że niektórzy ludzie po prostu już nie chcą w takim stanie wiecznej degradacji, wiecznego grzeszenia, nieuczciwości, kradzieży żyć. Po prostu niektórzy z nich może już nie wytrzymują tych długich lat w takim stanie i po prostu no, chcą jakoś zerwać, uważają, że w taki sposób. Być może niektórzy mają inne powody, ale też tak, że na pewno jest taki powód. Gdyż ten stan jest przykry i to pomimo pieniędzy, które robią i wszystkich innych materialnych korzyści, to jest nic. One naprawdę nie są szczęśliwi. Są bardzo nieszczęśliwi ludzie. Tylko się wydaje dla świata, że dysponują fortunami i mają tyle samochodów i zmieniają je i spędzają wakacje, gdzie tylko chcą i tak dalej. Ale to nie jest żadna radość życia, którą oni mają. No teraz zobaczmy do tego Pawła. 2 Koryntów 7:10. Albowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje, ale smutek według świata sprawuje śmierć. Dzieli Paweł dwa rodzaje smutku. Mówi, że jest smutek według Boga i ten mówi, jest dobry, bo on do pokuty, do reformy prowadzi, ale jest smutek według świata, który rodzi śmierć. Bardzo mądre stwierdzenie. Z tego wynika, że można się smucić i być niezadowolony z pewnego stanu na dwa różne sposoby. Możemy się smucić, być niezadowoleni, no właśnie, że odbiegamy od boskiego obrazu, że ciągle grzeszymy i to powinno nas pobudzać do pokuty, tak? Z tych upadków, które nam się przytrafiają i do reformy. Kolejne próby i podnoszenie, upadki, podnoszenie i ta cała praca w końcu daje efekty, że się podnosimy, na ile to jest możliwe. Natomiast smutek według świata sprawuje śmierć, to jest smutek według świata, to jest smutek, gdzie nie ma reformy. Jest to tylko po prostu rozgoryczenie, niezadowolenie, bunt z tego powodu, że, no, że jest, nie jest tak, jakbym chciał. I taki smutek prowadzi do śmierci. Judasz jest takim pięknym przykładem tego, z takiego smutku według świata, gdzie nie powiodły się jego zamiary i on też żałował. Nie wiemy, że był smutny i żałował faktu, który zrobił, ale jego smutek nie był według Boga. I to smutek, rozczarowanie, rozgoryczenie i bunt, bo jego planem, jak wiemy, Judasza było przycisnąć Jezusa do muru. On wierzył w to wszystko, co Jezus mówił, tak jak inni apostołowie, ale chciał przejąć sprawę w swoje ręce. Jezus nie bierze władzy, wobec tego, jak ja go wydam, no to będzie musiał to zrobić, bo przecież nie da się ukrzyżować. Przecież nie da się zabić, bo wiedział Judasz, że był Synem Bożym. No i z tego powodu wydał go, myśląc, że Jezus w ten sposób pogoni Jezusa i Jezus będzie musiał sięgnąć po swoją władzę, o której wiedział, że ma i ująć władzę. No i gdy się to nie powiodło, kiedy Jezus się dał ukrzyżować, prawda, i widzi, że nic z tego planu nie wyszło, no to odczuwał smutek. Ale smutek nie. Ku pokucie do reformy. Prawdopodobnie z powodu takiego grzechu jego serce było skrystalizowane, ale w drugą stronę, w degradacji. I on tylko mógł czuwać żal, bunt i niechęć nawet do życia i wolał się zabić, niż patrzeć nadal w życie, które dla niego już w tej chwili nie miało żadnego sensu. Wracamy do naszego psalmu, wiersz 5. Przetoż grzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem, wyznam na się przestępstwa moje Panu, a Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. Dawid nie był w pełni świadomym grzesznikiem. Na jego usprawiedliwienie możemy powiedzieć, że on się zapomniał. Przyglądając się królom wokół siebie, widział, że ci królowie w tych narodach pogańskich robią, co chcą, prawda? Mają władzę ostateczną i tam on jest najwyższym tym, jak gdyby Bogiem w tymże państwie. I uważał, zapędził się, zapomniał się, że on też jako król może robić, co mu się podoba, zapominając, że nie ma dla niego innych praw niż tych, jakie obowiązują normalnie człowieka, prawda? Z narodu izraelskiego, który ma przykazania i nie może ich gwałcić, nawet król. I on to zrobił za modą ówczesnego świata, gdzie królowie robili, co sobie chcieli. I gdy to uczynił, no, nastąpiło to, co ty sam opisuje, prawda? Jego dręczyło sumienie. Dręczyło go sumienie i on nie był zatwardziałym grzesznikiem, który grzeszył i grzeszył, prawda? Tylko właśnie, można powiedzieć, że mu się to przytrafiło przez rozpędzenie się i zapatrzenie się na modę tego świata. Przy pomocy Natana, wiem jak to się stało, że Natan przybył, opowiastkę mu pewną opowiedział, przy pomocy Natana Bóg no gdyby zmuszał go, prawda, do zajęcia pewnego stanowiska. I tutaj Dawid miał dwa wyjścia. I to był bardzo dla niego niebezpieczny moment, bo Dawid mógł w takiej sytuacji, kiedy Natan już przybył i jak gdyby napiętnował go osobiście, mógł albo tą pokutę ukazać, prawda, zewnętrznie, albo mógł Natana skazać na śmierć, prawda, że się odważył królowi wykazać jakieś zło. I gdyby zrobił to drugie, to prawdopodobnie byłby to koniec Dawida. Nie tylko koniec w tym życiu, ale na zawsze. Przydam przy innym wierszu pewne stwierdzenie brata Jolego na ten temat. Ale Dawid wyznał ten grzech. Wyznał ten grzech w takiej sytuacji, gdyby tego nie zrobił, byłoby z nim bardzo źle. No i wyznał swój grzech przed Bogiem, uzyskał przebaczenie, jak wiemy. Niemniej jednak po wielu latach i tak przyszła kara za ten grzech. Zobaczmy same świadectwo Dawida w 2 Samuela. 2 Samuela, 12 wiersz, od 10 do 12. To nie jest jeszcze jego świadectwo, tylko to jest kara, którą Bóg zapowiada, a świadectwo będzie w 16 rozdziale, więc kara, którą Bóg mu mówi w 12 rozdziale od 10. Przecież teraz nie odejdzie miecz z domu Twego aż na wieki, dlatego żeś mnie znieważył, a wziąłeś żonę Uriasza, Chetyjczyka, aby była ci za żonę. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę przeciwko Tobie złe z domu Twego, a pobrawszy żony Twe przed oczyma Twymi, dam je bliźniemu Twemu, a będzie jawnie spał z żonami Twymi. A chociażeś Ty to uczynił potajemnie, ja jednak uczynię to przed wszystkim Izraelem i przed słońcem. No i później, kiedy te kary wiele lat później w życiu przyszły, 16 rozdział tejże samej drugiej Samuela, a wiersz 11. Dawid tam nie buntuje się, tak? Nawet nie chce karać tego, który mu dokucza, bo on wie, że to jest niewinnie, właściwie on nie, dokucza mu ten ktoś z tego powodu, że on kiedyś zgrzeszył. Zobaczmy, co mówi. Rzekł Dawid do Abisajego i do wszystkich sług swoich. Oto syn mój, który wyszedł z żywota mego, szuka duszy mojej. Jakoż daleko więcej teraz syn Jemini. Ten syn Jemini mu tam coś bluźnił, prawda? I ci żołnierze proponowali, no, że zabiją go. Co będzie królowi bluźnił, prawda? No, on właśnie tutaj mówi, że oto mój syn, prawda? Wiemy, Absalom, bunt Absaloma, zresztą nie tylko, i wcześniej miał jeszcze inny syn. Szuka duszy mojej, jakoż daleko więcej teraz syn Jemini. Zaniechajcie go, niech złorzeczy, bądź mu Pan rozkazał. To jest właśnie bardzo widać stwierdzenie trafne Dawida, że on te wszystkie różne rzeczy przykre, które go spotykały, odbierał jako karę za ten grzech, wcześniejszy grzech. Nie chciał na przykład usuwać tego złożyła do tego, prawda, zabić go, ponieważ mówi, że Pan mu rozkazał. Czyli rozumiał, iż te rzeczy, które mu się przytrafiają, są zapłatą. No ale przecież Bóg mu przebaczył. Przebaczył, a potem go karze. No i właśnie przyznam, że właśnie ten problem przebaczenia, a jednak ukarania sprawił, że starałem się znaleźć materiał, na którym ten problem mógłbym przeanalizować, bo tak opowiedzieć coś bez żadnej podstawy nie jest tak obrazowe, jak jeśli mamy jakąś podstawę. Bóg przebaczył Dawidowi, bo wiemy, że mu przebaczył, a jednak po wielu latach ukarał go. Dlaczego? Czy przebaczenie, ja teraz przeczytam definicję przebaczenia, czy przebaczenie nie oznacza następujących rzeczy? Jest to zaleta serca i umysłu, dzięki której odstępuje się od uczucia niezadowolenia lub urazy, od urazy oraz od zastosowania kary za doznane zło, a w ich miejsce wprowadza się zadowolenie i przyjazne uczucia wobec winnego i rezygnuje się z jakiejkolwiek kary stosownej za określone zło. Czyli krótko biorąc, definicja przebaczenia mówi, że jeśli ktoś ma przebaczenie, to odstępuje od niezadowolenia i urazy wobec winnego i nie każdego winnego, a wręcz przeciwnie, ma do niego przyjazne uczucia. Takie jest przebaczenie. No a przecież tutaj jest wyraźna kara. Chociaż możemy dostrzec odstąpienie od niezadowolenia i urazy, bo zniknęła ta chmura, która między nim Dawidem a Bogiem była, to kara jednak przyszła. No właśnie. Więc ta definicja przebaczenia, w ogóle przebaczenie w tym pełnym jego wymiarze, które tutaj mamy, ma zastosowanie tylko do grzechów adamowych. A co to jest grzech adamowy? Bo to my często mówimy grzech adamowy, ale każdy z nas może sobie, prawda, większość na swoich grzechów na to zakwalifikować, że to jest grzech adamowy i właściwie za to nie odpowiadam osobiście, bo to grzech adamowy. Bo to grzech adamowy to jest grzech ignorancji, nie wiemy, że to jest grzech, robimy to całkowicie w nieświadomości, albo grzech słabości. Nie jesteśmy w stanie zapobiec temu grzechowi, który mamy, bo tak jest, bo jesteśmy skażeni dziedzicznie słabością na tym czy innym punkcie. I tylko to jest grzechem adamowym. Grzech ignorancji i grzech słabości. Piotr jest takim doskonałym przykładem grzechu słabości. Jeszcze nieco wcześniej, parę minut wcześniej czy godzin mówił, że nigdy Jezusa nie opuści, prawda, i jest gotowy za Niego dać życie, a za chwilę, prawda, kiedy znalazł się w sytuacji, której nie przewidział, tak, przy ognisku, kiedy mówiono mu, że jest towarzyszem Jezusa, zapierał się. Nie zdawał sobie wcześniej sprawy, kiedy mówił, że jest gotów iść z Jezusem na śmierć, nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo jest słaby. I to doświadczenie pokazało mu, jak strasznie jest słaby, czego on nie wiedział. I po prostu został zaskoczony tym grzechem, prawda, tym upadkiem, i gdy sobie to uświadomił, przejawił właśnie pokutę, smutek według Boga, ku reformie, ku zbawieniu ostatecznie. I tylko takie grzechy, które nam się przytrafiają z powodu ignorancji albo słabości, obejmuje przebaczenie. Bo jak wiemy, przebaczenie jako łaska jest niższa od sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest na wyższym poziomie łask, prawda, bo jest łaską pierwszorzędną, a wiemy, że łaski pierwszorzędne są tymi górującymi i każda niższa łaska nie może przeczyć sprawiedliwości, czyli Bóg nie może przebaczyć, jeżeli sprawiedliwość mówi nie, a sprawiedliwość mówi, że za każde określone zło jest kara, prawda? Według zasady oko za oko, ząb za ząb. I w przypadku grzechów adamowych, o których mówimy, sprawiedliwość też o karę wymierza, tylko Jezusowi, prawda? Na tym polega boski plan, że w tych grzechach, w tym, co skaził nas Adam, to my dziedzicznie po nim przejmujemy, no to Jezus za to umarł i sprawiedliwość otrzymała zapłatę. Wobec tego Bóg nie tylko Adama zwolnił z tego grzechu, który on popełnił, ale także jego potomków, ale dlatego tylko z tej części, w której Adam nas stworzył. Przepraszam, w którym Adam nas skaził przez przekazanie nam dziedzicznie słabości, ułomności, prawda? To oczywiście już nie jest Adam w naszym przypadku, tylko nasi rodzice, tak? A naszym rodzicom ich rodzice i tak aż do Adama. Więc to, co Bóg wie, prawda, w jakim stanie każdy z nas się rodzi, na ile jesteśmy skażeni dziedzicznie, i w tych skażeniach dziedzicznie otrzymanych to jest grzech Adamowy. Jeśli nam się w tej sferze przytrafia, za to umarł Jezus. Sprawiedliwość też mówi, że nie mówi, że za to nie trzeba zapłacić. Też się płaci, tylko płaci Jezus za to. A cokolwiek poza to wychodzi, to jest grzech świadomy albo częściowo świadomy, a jako taki jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Wiemy, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony nigdy. A grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest bardzo łatwo popełnić. My popełniamy grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, bo bardzo często mamy częściowo świadome grzechy, prawda? I ten grzech częściowo świadomy, w części nieświadomy jest na konto Adama, jak gdyby Jezus za to zapłacił, ale w tej części świadomej Bóg tą część potrafi dostrzec, ile ona jest naszej odpowiedzialności. On ją tam jak gdyby wyłącza z tego, tą część świadomą od naszego grzechu i za to kto zapłaci? Że sprawiedliwość nie zna przebaczenia. Nie ma czegoś takiego jak przebaczenie. Gdyby Bóg przebaczał, a sprawiedliwość, nie licząc się ze sprawiedliwością, to świat byłby wiecznie pełen zła. Tak jest ujęcie Kościoła katolickiego, prawda? Zwróćmy uwagę, jak oni w swoich kazaniach mówią, to akcentują ten akcent boskiego charakteru, że Bóg jest miłosierny, Bóg przebacza. Wobec tego grzesznicy, prawda, przychodzą do Boga, uzyskują przebaczenie i już są gotowi do raju. No ale w jakim stanie? No bo będą grzeszyć w tym, także w tym raju. Więc to się nie kończy, że tylko Bóg przebacza i już wszyscy mogą być zbawieni, tylko jak uzyskają przebaczenie, prawda? Choćby w chwili śmierci, choćby na łożu śmierci, już są gotowi, żeby tylko zdążyć, prawda? To jest całkowicie absurdalne, ponieważ oznaczyłoby, że w raju będą grzesznicy. Bóg przebacza po to te grzechy adamowe, żeby umożliwić powrót z tego stanu, tak? Wyjście i uzyskanie królestwa, kiedy już się z tego podniesiemy. A żeby nam powrót w ogóle umożliwić, musiał nam przebaczyć to, co nam Adam dziedzicznie przekazał. No i tutaj to jest już samo wielką łaską. Nie może się spodziewać niczego więcej, że Bóg ktoś ponad to zrobi, bo sprawiedliwość mówi nie. Jak może sprawiedliwość zgodzić na to, aby grzesznik nie otrzymał kary za swoje grzechy? Ktoś musi zapłacić. Wobec tego grzechy częściowo świadome, a ten Dawida grzech był takim grzechem częściowo świadomym, nie mogą być przebaczone w pełni tego słowa znaczeniu, bo nie są grzechami adamowymi. Bóg na pewno dostrzegał tutaj część świadomości i część nieświadomości u Dawida, prawda? Możemy ogólnie powiedzieć, że na konto jego słabości możemy, prawda, przekazać pożądanie, które Dawid pojawiał, no a na konto jego świadomości to, że jemu nie wolno było wobec każdego, którego tylko mu się podobało, to tego przyjawiać, ale że go obowiązywały pewne prawa. To rzeczywiście Bóg umiejętnie na pewno potrafił rozgraniczyć, gdzie się kończyła jego słabość, a gdzie już był świadomy, co go obowiązuje i gdzie powinien poskramiać swoje słabości. W tej chwili, w okresie wieku Ewangelii, w którym żyjemy, my wiemy, że grzechy przeciwko Duchowi Świętemu w pełnym tego słowa znaczeniu mogli popełniać tylko spłodzenie z ducha. Inni niespłodzenie z ducha, tak jak my tutaj wszyscy, już nie mówiąc o świecie, który nawet nie zna prawdy, ale nawet my, niespłodzenie z ducha, jesteśmy przez Boga uznawani, że tak powiem brzydko, za niepoczytalnych. To brzydko brzmi, ale tak jest naprawdę. My z powodu braku spłodzenia z ducha, a to jest duch, ten duch spłodzenia z ducha, to jest zaszczepienie boskiego umysłu, woli i serca, prawda? Więc my nie mając tego zaszczepienia boskiego umysłu, woli i serca, Bóg nas uważa za nie w pełni świadomych. I nawet jak grzeszymy, i wiemy, że grzeszymy, to i tak w każdym naszym grzechu jest pewna doza nieświadomości, prawda? Albo słabości, to co czy nas kaził Adam. I dlatego my nie idziemy na wtórną śmierć, bo my nie możemy popełnić grzechu w 100% świadomego. Możemy najwyżej popełnić grzech częściowo świadomy. Im więcej znamy prawdy, tym gorzej dla nas, jeśli grzeszymy, prawda? Bo wtedy nasza doza świadomości wzrasta. I wobec tego, i tak jak mówiłem wcześniej, grzech, ta część, która jest, może być przypisana ignorancji, słabości, idzie na konto okupu, Jezus za to zapłacił, a ta część, którą jednak jest do nas należy, to Bóg nas nie karze właśnie którą śmiercią, bo jeszcze jest ta część nieświadoma w tym grzechu, prawda? Ale za tą część świadomą kto zapłaci? My sami. Wiemy, że w boskim planie, z grubsza rzecz biorąc, bo znowu byśmy wchodzili w szczegóły, to by nas odprowadziło od tematu, ale w boskim planie sprawiedliwość wszędzie wymierzyła karę. A więc Jezus umarł za Adama i za wszystkich ludzi w ich ignorancji, grzechach z ignorancji wypływających i ze słabości. W grzechach świadomych chrześcijaństwa, bo szczególnie chrześcijaństwo ma odpowiedzialność, bo coś więcej wie niż ci poganie, to wiemy, że wielka kompania cierpi za to, tak? Że grzechy Izraela zostały włożone na kozła Azazela i on je poniósł. Czyli wielka kompania oczyszczała się przez swoje cierpienia, a jednocześnie cierpiąc płaciła za grzechy świadome chrześcijaństwa, bo na kozła Azazela wkładano te grzechy. No a grzechy świadome ludu Bożego? Nikt nie zapłaci. Sami musimy za to zapłacić i płacimy. One przechodzą, te kary w życiu naszym, tylko właśnie często my nie rozpoznajemy ich, albo się nie zachowujemy właściwie. Zachowujemy się, obrażamy się, że tak powiem, prawda, czasami, że nas to spotyka i to sprowadzi właśnie do bardzo złych skutków. Dlatego jest tak ważne, że cokolwiek przychodzi w naszym życiu, czy to jest doświadczenie, bo to nie musi być zawsze kara. Przykre rzeczy, które nas spotykają, nie zawsze są karą. Niekiedy jest to zwykłe doświadczenie dla nas niezbędne, a niekiedy jest to kara. Nie musimy nawet zawsze tego próbować dojść, czy jest to kara, czy doświadczenie. Zresztą kiedyś napisał, że jeżeli pewne doświadczenie ma związek z naszymi wadami, to możemy się spodziewać, że jest to kara. Jeżeli natomiast pewne doświadczenie, no trudno zauważyć tego związku z naszymi wadami, to być może jest to zwykłe doświadczenie dla rozwinięcia pewnych zalet charakteru, które nie mamy. Ale jakby nie było, czy to jest doświadczenie? Dygresję robię, ale myślę, że to ile lepiej temat ilustruje. Widać w naszym Panu. Bóg pozwolił, żeby wobec Jezusa robiono co chciano, prawda? Wiemy, że pluto, bito i wyśmiewano się z Niego i wszystkie różne rzeczy, wszystko cokolwiek zapragnęli, to pozwalał zrobić, bo to było cały czas próbą dla naszego Pana, dla Jego nowego stworzenia, czy ono się nie zbuntuje i nie powie nie. Prawda? Tak jak w modlitwie prosił, jeśli możliwe, niech mi ten kielich minie, a gdyby nalegał, niech mi minie, to już by było przegrane, już by Jego wola, prawda, wzięła górę nad wolą Boga. A on tylko prosił i zostawiając furtkę Bogu i potem z radością przyjmował to, co Bóg okazał, że jest jednak jego wolą. A gdyby nalegał, już było i to właśnie szatan chciał spowodować naszym Panu, żeby się uparł przy zmianie tego kielicha, rodzaju śmierci. Więc, ale wracając do naszego Pana, więc Bóg dozwolił na wszelkie różnego rodzaju rzeczy wobec Niego, bo one stanowiły dla Niego próbę, ale gdy Jezus umarł, nie pozwolił Żydom do Gehenny wrzucić Jego ciała, a taki mieli zamiar. Oni go mieli zamiar spalić w Gehennie. Dlaczego Bóg sprawił, że takiego, prawda, znalazł Józefa, który wziął go do grobu swojego, jeszcze nowego, nieużywanego. A to z tego powodu, że już dalsze pastwienie się nad ciałem Jezusa nie miało żadnego sensu, celu dla, jak nie byłoby żadną próbą dla naszego Pana, bo jego nowe stworzenie było wtedy pod którą zasłoną nieczynne z powodu braku ciała, które mogłoby istnieć, prawda? Z tego po co takie pastwienie się? Nie dozwoli im na to. To widzimy na tym, że Bóg zatrzyma każdą jedną rzecz, która nie będzie miała celu, przydatności dla nas. Zatrzyma, bo on nie lubi dozwalać na przykre rzeczy, a jak dozwala, to tylko i wyłącznie dla pożytku, dla tego dobra, które z tego może powstać. Inaczej by tego nie zrobił. To znaczy niewytłumaczalne, bo gdyby dozwala tak osobie, to by znaczyło, że się lubuje, jak my cierpimy. Co jest nie do przyjęcia, prawda? Nikt nie powie, że Bóg lubuje się, jak my cierpimy. Jego miłość bezinteresowna temu przeczy. A jednak pozwala na cierpienia, tylko dlatego, że kiedyś może wyniknąć z tego wielka radość dla nas i dla Niego. Nasza reforma jest wielką dla Niego radością. On najbardziej się cieszy, kiedy my rozwijamy Jego ducha, czyli Jego usposobienie, czyli Jego umysł, wolę i serce. Tak, bo tak się mówi, Duch Święty to nic innego jak Jego usposobienie. Charakter podobny do Niego, ale na ludzkim poziomie. Wobec tego mam nadzieję, że ten temat jakiś z tego przebaczenia jest jasny, bo tak dużo mówię, dygresji trochę porobiłem, ale znowu chcę wrócić do tego, co nas tutaj wiedzie. Więc przebaczenie w pewnym tego słowa znaczeniu, łącznie z odstąpieniem od kary, jest tylko dla grzechów adamowych, grzechów ignorancji i słabości. Takim grzechem nie był grzech Dawida. Wiele naszych grzechów też nie są takimi grzechami. Dlatego nie dziwmy się, jak przychodzą za to odpowiednie cięgi, bo sprawiedliwość tego wymaga. A więc przy grzechach częściowo świadomych, bo tylko takie my możemy popełnić, jako niespłodzenie z ducha, przy grzechach częściowo świadomych i ze skruchą wyznanych, tak, ze skruchą wyznanych, przebaczenie oznacza tylko i wyłącznie tą pierwszą część. Odstąpienie od urazy wobec nas przez Boga. I nic więcej. Bo przecież my nie mieliśmy prawa zgrzeszyć. To jest tak wielką łaską, że Bóg nam przebacza, że się nie gniewa na nas, tak? Że odstępuje od uczucia urazy za to, że my sobie pogwałciliśmy Jego zasady. Więc jeżeli pokutujemy, to Bóg jak gdyby odstępuje od urazy i przywraca nas do społeczności. To nie znaczy, że kary nam nie da. On da nam karę, bo sprawiedliwość na to nie pozwoli. Sprawiedliwość nie pozwoli na to, żeby nie było zapłaty, bo jest oko za oko, ząb za ząb. Nie jest to oczywiście w duchu mściwości, tylko tak jak mówiłem, dla naszego dobra. Tak? Jest to te symboliczne 20%, które Żydzi mieli w przypadku ofiar za grzech uczynić. Tak? Gdy Żyd popełnił jakiś grzech, miał ofiarę do złożenia plus 20%. Wiemy, że te 20%, które on dodawał do ofiary, tak? Tamtą ofiarą był baran, plus 20%. Baran przedstawia naszego Pana, no w tym wypadku wiarę. Tak? Przychodzimy z wiarą w Jezusa, z prośbą o przebaczenie do Boga i dodajemy 20%. A te 20% to są wysiłki w celu reformacji, żeby usunąć z charakteru to, co ten grzech spowodowało. Bo jeżeli tylko z wiarą przyjdziemy do Boga i uzyskamy przebaczenie, a nie podejmiemy walki z naszymi wadami, które rodzą te grzechy, no to będziemy robili te grzechy do końca życia. I co? W najlepszym wypadku w chwili śmierci uzyskamy po raz kolejny przebaczenie. A kiedy reforma? żebyśmy się nadawali do królestwa. Nie, nie ma. Wtedy byśmy postępowali jak nominalne chrześcijaństwo, które w najlepszym wypadku chce mieć przebaczenie, oczywiście takie ceremonialne, no tak go zrobią wszyscy masowo, wielomieszczoni w ogóle to rozumieją, ale nawet gdyby jeśli rozumieją, to i tak jest za mało, bo to jest, musi być jeszcze 20%. Podjęcie walki, wysiłku w celu reformacji. Zwróćmy uwagę na to, że to samo będzie kiedyś ze światem. Świat, kiedy będzie wzbudzony w restytucji, będzie miał przebaczone, jak gdyby, będzie miał czyste konto, tak? Bo Jezus, Kościół został jak gdyby podłączony, prawda, do ofiary za żal, więc Jezus umarł za ich grzechy adamowe, z ignorancji i słabości. Wielka kompania wycierpiała za ich grzechy świadome i świat stanie jak gdyby czysty spod potępienia sprawiedliwości. No ale co z tego? Przecież zło w nich jest, tak, prawda? Ofiara innego może tylko zakryć grzech, a nie usunąć. Zatem gorzkie zioła wieku tysiąclecia, o których wiemy, że tam znaczą ich bolesne doświadczenia, które będą dla nich, będą im udzielane, żeby ich leczyć z tego grzechu, będą dla nich zapłatą. Tak? Będą dla nich zapłatą za to, że grzeszyli. Sprawiedliwość im wymierzy karę. To będzie dla nich karą. Chociaż oni będą przebaczeni, bo Jezus, tak, i jego kompania w części świadomych grzechów za nich zapłaciła. Czyli sprawiedliwość się nie gniewa, nie ma urazy, bo zapłata została przedstawiona. No ale kto usunie ich grzech? Zakryć można ofiarą innego, ale usunąć trzeba własnymi wysiłkami. Potwierdza to też Dawid, tylko w innym psalmie, 119. Takie właśnie to, co tutaj powiedziałem. Porównajmy, to są bardzo mądre słowa. Psalm 119, 67. Pierwszy niż byłem utrapiony, ja trochę zmieniłem tłumaczenie, prawda, bo tam w gdańskim jakieś dziwne słowo czasami jest, ale chodzi o to, pierwszy niż byłem utrapiony, błądziłem, ale teraz wyroku Twego przestrzegam. Zwróćmy uwagę na 71 psalm. Jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw Twoich. I 75 psalm. Znam, Panie, iż są sprawiedliwe sądy Twoje, a i żeś mnie słusznie utrapił. Zwróćmy uwagę, jak Dawid mówi, że wyraz szczególnie ten pierwszy, że zanim był utrapiony, zanim go spotkały te przykre doświadczenia, na które Bóg dozwolił w jego życiu, to on nie przestrzegał. Tak? Nie przestrzegał, bo my teraz dopiero wyroku Twoich przestrzegam. Czyli widzimy, że dla dobra. Bóg to zrobił dla dobra i Dawid to ocenił. To jest problem, że my możemy tego nie ocenić, bo my chcielibyśmy, żeby nam się dobrze działo, bo stara ludzka natura tak woli. Ale dobrze, żeby nam się dobrze działo, to znaczy, że będziemy nadal trwali. Tak? Trwali w najlepszym wypadku w naszym grzesznym stanie, jeśli nie będziemy się staczali, bo dobrze by było, gdybyśmy jeszcze trwali. Generalna tendencja jest przecież spadkowa. Jeżeli nie podejmuje się wysiłków przeciwstawiania się własnej upadłej ludzkiej naturze, to się raczej degraduje, a nie stoi w miejscu. Dlatego dziedzicznie jesteśmy, świat coraz bardziej schodzi. I ci następne pokolenia są jak gdyby coraz słabsze. Wracamy do psalmu 32. 6 wiersz jesteśmy teraz. Oto się Tobie będzie modlił każdy święty czasu, którego możesz być znaleziony. A choć zbiorą powodzi wód wielkich, przecież go nie dosięgną. Mówi, że oto będzie się modlił każdy święty. My wiemy, że nie ma świętego doskonałego ani jednego, ale z przypisanym usprawiedliwieniem są tacy, prawda? Oto, z powodu boskiego miłosierdzia, bo znowu jak przez Dawida Bóg mówi w 103 psalmie, a w wierszu 13 i 14, jako ma litość ojciec nad dziadkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją. On ci zaiste zna coś mu za ulepienie, pamięta, żeśmy prochem. Więc Bóg te wszystkie rzeczy bierze pod uwagę, które nas mogą usprawiedliwić, prawda, w naszych złych poczynaniach. Więc oto, z tego właśnie boskiego miłosierdzia będzie się modlił każdy święty, no każdy usprawiedliwiony, bo tylko tak możemy być obecnie święci. Czasu, i to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, czasu, którego możesz być znaleziony. Z tego wynika jednoznacznie, że Dawid uważa, iż jest czas, którego już nie można Boga znaleźć. Więc to modlenie się do Boga, prośba o przebaczenie z pokutą, może być tylko w czasie, w którym jeszcze Boga można znaleźć. Jaki to czas? Można powiedzieć w dwóch punktach, jaki to czas. Zanim serce niezmiennie stwardnieje w grzechu, osiągnie poziom krystalizacji w złu. My wiemy, co to jest krystalizacja charakteru. Zwykle używamy tego terminu, mówiąc, że w dobrym charakter się rozwija, a się krystalizuje. Krystalizacja to osiągnięcie niezmiennego stanu, prawda? Bóg, jak próbuje klasy ludu Bożego, czy kiedyś światu ludzkości w tysiącleciu, to będzie ich próbował takimi doświadczeniami, tak srogimi, jakie będą niezbędne, żeby on, ich charakter osiągnął stan krystalizacji, czyli niezmienności, który gwarantuje, że przez miliony następnych lat, przez tysiące prób, gdyby byli poddawani, tak samo się będą zachowali. Tak? Tak samo dobrze. Tak samo jest odwrotnie. Ci, którzy spadają do dołu, są coraz bliżsi krystalizacji w grzechu. Kiedy to, bez względu na to, czyż będą mieli kolejne szanse, czy też nie, zawsze będą źle. Krystalizacja pełna, serce stwardniałe w degradacji grzechu. Jest to możliwe. Wiemy, że Paweł u Żydów pisze, że jest to możliwe teraz dla spłodzonych z ducha. Prawda? I pisze wyraźnie, że jest niemożliwa pokuta u takich. Bo oni z powodu spłodzenia z ducha, grzesząc i coraz bardziej się obniżając, a przecież Bóg działał też wobec nich, tak? Wycofywał uśmiech. Wiemy przecież, że zanim ktokolwiek poszedł na wtórną śmierć, to wypadł do wielkiej kompanii, a wiemy, co się działo z kozem Azazela. Że odprowadzano go do bramy, czyli przeciwstawiano się jego grzeszeniu. Potem był człowiek na to obrany, prowadził go na puszczę, znowu się przeciwstawiano. Tam na puszczy ciało porzucane, no ono ginęło z głodu albo przez dzikie zwierzęta zagryzione. Wiemy, że to jest człowieczeństwo. Czyli, że Bóg wprowadzał ich w sytuacje, które miały ich im uwagę zwrócić, które ich hamowały. A oni pędzili dalej. Także nie w końcu niektórzy nie zatrzymali się, nie oczyścili się i poszli na tą wtórną śmierć. Z powodu spłodzenia z ducha osiągnęli stan degradacji, krystalizacji w złu. Niezmienny. Już nie mogą Boga znaleźć i jak Paweł mówi, jest niemożliwe, aby się odrodzili ku pokucie. Ale zwróćmy uwagę, że nasz Pan Mateusza 23:33 powiedział, że to samo jest możliwe dla faryzeuszy. Prawda? Już nie będę tego cytował, bo my wiemy. Ale nie powiedział, że pójdą na wtórną śmierć, tylko powiedział, jakże wy ujdziecie ognia piekielnego, ognia gehenny. Czyli wskazał na zagrożenie wtórną śmiercią dla nich w tysiącleciu tylko z powodu obecnego życia. Bo jako klasa oświecona znacznie prawdą w narodzie żydowskim, no oni robili grzechy na pograniczu grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Brak spłodzenia jeszcze ich usprawiedliwia i Bóg całkowicie nie potępi ich już za to życie, ale niemniej jednak z powodu dużej świadomości i znajomości prawdy balansowali niebezpiecznie na tej granicy. I tylko spłodzenie z ducha by im brakowało jeszcze, żeby ich całkowicie uczynić odpowiedzialnymi i już w tej chwili by byli straceni. Ale brak spłodzenia z ducha daje im pewną szansę, ale te słowa Jezusa wskazują, że nie wszyscy się podniosą. Jakże wy ujdziecie? Jak to będzie dla was możliwe? Niektórzy pewnie jeszcze dadzą radę, ale niektórzy nie. A więc jest taki punkt w degradacji, z którego nie ma odwrotu. A ten punkt degradacji osiąga się przez uparte grzeszenie, pomimo tego, że wiemy, że tak nie wolno. I w ten sposób coraz gorzej jest. Ale jest też jeszcze druga możliwość, kiedy Boga już nie można znaleźć. O tym mówi Mateusz 5:25. To przeczytam, ale trochę w zmienionym tłumaczeniu, chyba będzie według nowego przykładu. Nasz przykład gdański jest bardzo dziwny. W niektórych momentach daje takie tłumaczenie, że nie wiadomo, o co chodzi. Przynajmniej ja często nie wiem, o co chodzi. Na przykład, gdyby braterstwo zobaczyli Mateusz 5:25. Nie, przepraszam, to nie jest ten fragment, o którym mówiłem. Ten jest akurat jasny. W innym miejscu, jeżeli się nie można zgodzić. Tu można się zgodzić, także tu jest jasno. Ale w innym jest gorzej. Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, tak? Mateusz 5:25. Pókiś jest w nim w drodze, by cię snać przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia by cię podał słudze i byłbyś wrzucony do więzienia. Tekst niejasny w sumie, ale on jest dobrze tutaj oddany. Nie jest tylko jasny, dlatego że Jezus lubił mówić niejasno. Ale o co chodziło naszemu Panu? Kto jest przeciwnikiem? Boskie prawo, boska sprawiedliwość. Zgódź się z przeciwnikiem twoim, czyli z boską sprawiedliwością, rychło, czyli szybko, prawda? Zgódź się, czyli skorzystaj z łaski. Pókiś jest w nim w drodze, to póki jesteś w drodze, póki łaska, póki Bóg daje wyjście spod tego, prawda? Bo jest możliwość wyjścia spod potępienia, tym wyjściem jest oczywiście Jezus. No a wiadomo, że najpierw jest pokuta, wiara w Jezusa, poświęcenie. To jest droga wyjścia spod potępienia. Ci, którzy przez Jezusa nie wyjdą z tego stanu, to na nich pozostaje wyrok śmierci. Więc zgódź się z boskim, z boską, już będę mówił zrozumiałym bardziej językiem, zgódź się z boską sprawiedliwością rychło, szybko, póki jeszcze działa, póki jesteś w drodze. By cię znać przeciwnik, czyli boska sprawiedliwość, nie podał sędziemu, a sędzia cię nie podał słudze i byłbyś wrzucony do więzienia. Tym więzieniem to jest no, ukaranie grzesznika. A nie ma innej kary dla grzesznika jak śmierć, prawda? Jest to karą dla śmierci, jest karą za grzech, jest śmierć. I tutaj Jezus mówi, żebyśmy z boskim sprawiedliwością sobie nie lekceważyli jej. Że jeżeli Bóg daje szansę, w tej chwili wiemy, dla klasom wybranym dawał takie szanse, żeby oni korzystali, póki są w drodze, kiedy świat ludzkości w tysiącleciu też otrzyma taką szansę. Jeżeli ktoś do mojego okresu nie skorzysta, będąc w drodze z boskiego miłosierdzia, które będzie działało przez cały wiek tysięcy do mojego okresu, to wiemy, w małym okresie sprawiedliwość zażąda pełnej doskonałości, które jeśli ci, którzy szli tą drogą, nie rozwinęli, bo nie skorzystali z tego miłosierdzia, gdy byli w drodze, będą podani do więzienia, którym jest śmierć. I ciąg dalszy tego psalmu, a choć zbiorą powodzi wód wielkich, przecież go nie dosięgną. Czyli ucisk, tak? Te powodzi wód wielkich, choćby ucisk, utrapienia, doświadczenia wielkie przyszły, to i tak nic nie zrobią tym, którzy są świętymi, bo się modlą do Boga czasu, którego może być znaleziony. Utrzymują z Nim czyste konto. Jeśli upadają, szukają przez pokutę przebaczenia u Boga i następnie podejmują wysiłki i reformy. Po czym znowu mogą upaść i powtarzają ten proces znowu. I na pewno jak porównamy ich upadki na przestrzeni na przykład 5 lat, to te upadki po 5 latach będą daleko mniejsze. Być może z niektórych w ogóle już się nie będą przewracały. Jeszcze jakieś inne uparte będą powracały, ale w mniejszym już wymiarze. Niektóre znikną. Poczekamy następnych 5 lat albo 10, mogą znacznie następne zniknąć, a inne znacznie osłabnąć. Wiersz 7. Tyś jest ucieczką moją, od uciśnienia zachowasz mnie i piosenkami radosnego wybawienia uraczysz mnie. To jest odzyskany pokój przez grzesznika, w tym wypadku Dawida, i łaski Bożej. Nie potrzeba komentować tego wiersza. 8. Dam Ci rozum i nauczę Cię drogi, po której masz chodzić. Dam Ci radę, obróciwszy na Cię oko moje. Bóg obiecuje uczyć, prowadzić, doradzać ludowi Bożemu, jeśli chcemy korzystać z tego. I 9. Nie bądźcie jako koń albo jako muł, którzy rozumu nie mają, których gęby uzdą i wędzidłem kiełzać trzeba, aby się na ciem nie porywały. No to zdanie ostatnie nie jest dobrze przetłumaczone, aby się na ciem nie porywały. Powinno być nie aby się na ciem nie porywały, tylko inaczej nie przyjdą do ciebie. Tutaj Dawid mówi, żebyśmy my, prawda, lud Boży, tak jak i on, nie byli jako koń albo muł, którzy nie mają rozumu i którzy muszą mieć, prawda, no, narzucone pewne uzda, pewne pasy na szyję, inaczej do ciebie nie przyjdą. Świat ludzkości jest w takim stanie. Bóg przez cały bieg Ewangelii chciał naprawić świata drogą perswazji. Wiemy, że przez Kościół prawdziwy przekazywał, on tak mówi Malachiasz, prawda, w swoich końcowych tekstach. Zachęcał ludzi do reformy, do naprawy poprzez chrześcijaństwo. Kościół prawdziwy, szczególnie w tymże chrześcijaństwie, no wiem, jakie były efekty. Chrześcijaństwo tego nie przyjęło. Nie chciało metodą perswazji, przekonywania przyjąć boskich zasad. Nie przechodzą do Boga. Wobec tego wiemy, co Bóg na nich dozwoli, prawda? Pozwoli im iść tą drogą w ucisku, aż dojdą do ślepego zaułku, w którym już nie będą mieli nic, nie umieli nic zrobić, nie wiedzieli, co zrobić, wtedy będą szukali jakiegoś wyjścia i wtedy Bóg im takie wyjście znajdzie. A oprócz tego jeszcze 1000 lat będzie musiał ich laską żelazną bić, bo też będą chcieli uprawiać tendencje przyzwyczajenia starej, upadłej natury. I to, co on tutaj mówi, Dawid, to wędzidło i ta uzda, to jest właśnie pewien przymus, który zmusi ich do postępowania zgodnie z zasadami boskimi. Ale mówi, że lud Boży nie powinien być taki, żeby potrzebował tego. Ale świat będzie potrzebował takich rzeczy. Jest to ucisk i w wieku 1000 lat jest to łaska żelazna. Objawienie mówi o tym, że będzie rządził ich laską żelazną, bo oni inaczej nie przyjdą. Więc musi zastosować środki ostrze, ostre, którymi ich będzie musiał zmusić ich do tego, aby podjąć leczenie. Świat jest jak pacjent, który jest chory, karetka podjeżdża, bo się dowiedzieli lekarze, że on jest chory i proponują mu leczenie, ale pacjent mówi, nie, on idzie sobie, z nim jest dobrze. I tak idzie, aż w końcu upadnie, prawda, gdzieś na ulicy, bo ta choroba się rozwinie do takiego stopnia. Wtedy jak przejdzie karetka, to pewnie już się nie będzie opierał, bo nie może nie będzie miał siły, albo wtedy zobaczy już naprawdę, w jakim jest stanie. Tak samo jest świat ludzkości. Mi się wydaje, że nie jest źle, że idzie wszystko po górze, jak mówiliśmy w poprzednim temacie, ewolucyjnie się rozwija, chociaż jest źle, chwilowo, ale zawsze było źle i po pewnym czasie będzie znowu dobrze. Tam się gdzieś wojny wygaszą. Oczywiście już ideały ich z powodu tak długiego życia w grzechu spadły, że oczywiście już nie myślą o życiu wiecznym. Już zadowalają się tym krótkim życiem, ale żeby go tylko uczynić jeszcze radosnym, w miarę no, sprawiedliwym, takie ideały jeszcze mają. Ich jeszcze im grzech nie zniszczył. I wiersz 10. Wiele boleści przypada na złośnika, ale ufającego w Panu miłosierdzie ogarnie. To są korzyści dla tych, którzy uciekają od grzechu podane. Nie dosięgają ich kar i chłosty, które są, i utrapienia, które są wynikiem grzeszenia. Jak mówiliśmy, wszyscy, którzy grzeszą, mają z tego stan niezadowolenia i prędzej czy później odniosą zapłatę. My, jako lud Boży, im mniej grzeszymy, tym mamy tym mniej kar. Wiemy o tym, że ci, którzy sami się sądzą, nie bywają sądzeni, tak? W idealnym Gdybyśmy sobie w ogóle wyobrazić idealny stan, to w idealnym stanie byłoby co? Jeżeli byśmy tak byli strasznie pilni w sądzeniu samych siebie i niszczeniu naszego podłego człowieczeństwa, to prawdopodobnie żadna kara by nas nie spotkała. No bo nie byłoby powodu. Ale że my, prawda, no jesteśmy bardziej tolerancyjni, bo to ciężko walczyć z naszą starą, upadłą ludzką naturą, wobec tego no niestety muszą być te kary, ale też znowu, cały czas dla naszego dobra. I teraz przeczytam. Dlatego wolę to przeczytać, bo są to bardzo mocne słowa. Jak powiem sam, to nikt połowa z braci mi nie uwierzy. Jak przeczytam i powiem, że tak napisał brat Jolly, też może ktoś nie uwierzy, ale zawsze się powołam na wyższy autorytet niż ja, prawda, sam. A ja się z tym w pełni zgadzam. Myślę, że wielu też się zgodzi, a potem spróbuję to jeszcze jak gdyby uzasadnić, dlaczego te mocne słowa na pewno są prawdziwe. Ja je święcie wierzę. To napisał brat Jolly. Gdyby Dawid nie żałował w swoim krnąbrnym postępowaniu, ale kontynuował je, straciłby stanowisko w klasie starożytnogodnych, a ostatecznie w wieku tysiąclecia samo życie. Podobnie jest z członkami wielkiej kompanii i młodocianogodnych. Nie piszę tutaj o obozie, bo wtedy tej klasy jeszcze nie było widać. Prawda? Pisał o tych, kim byli. Możemy to na razie podać, no i obóz Epifanii, bo przecież to nie ma różnicy. Jeżeli praktykują grzech i trwają w nim bez pokuty, stracą swoją pozycję łaski u Boga, a ostatecznie samo życie. Nie mówię, że być może, tylko jednoznacznie ostatecznie samo życie. Czyli z tego by wynikało, że wszyscy ci, którzy... Ja tak sam nad tym myślałem, jak to rozwiązać, bo to jest bardzo mocne słowo, oznaczają, że każdy, kto przegra w swoim poświęceniu, teraz idzie na wtórną śmierć, czy idzie. Nie idzie, tylko będzie zbudzony, ale tak sobie nie poradzi. No wydaje się, że tak źle aż nie jest. Zwróćmy uwagę, że brat Jolly mówi tylko o czym? Że ci, którzy grzeszą i trwają w grzechu bez pokuty. Bo my, jak wiemy, jeżeli chybimy w naszym poświęceniu, to my chybiamy z dwóch powodów. Jednym z nich jest właśnie ten opisany tutaj. Grzeszymy i nie pokutujemy. To jest najgorsza sytuacja. I raczej ona gwarantuje, że nawet zbudzeni w tym wieku tysiąclecia nie podniesiemy się. A to z tego prostego powodu, że jeżeli grzeszyliśmy w tym życiu, Bóg wycofywał swój uśmiech, bo tak robi wobec każdego z nas, prawda? On nie pozwala nam grzeszyć, prawda? On coś przeciwdziała. On nam uwagę zwraca. W indywidualnych naszych przypadkach każdemu inaczej, zależnie jak uważa, że najlepsze. Ale reaguje. Jeżeli on reagował, a my nic, i reagował do końca naszego życia, no bo do końca życia nie pokutowaliśmy, tylko grzeszyliśmy, albo nawet jeden grzech był nieodpokutowany, no to co znaczy? Te lata życia w grzechu, kiedy Bóg reagował, tak? W jaki sposób się do nas zwraca i chciał nam na to uwagę zwrócić, my nie reagowaliśmy na to, no to one nas na pewno tak zatwardzą, że zbudzenie w tysiącleciu nie mamy szans z powodu osiągnięcia krystalizacji w grzechu. Ale jeżeli wypadniemy z naszego poświęcenia z powodu powabów obecnego świata, jest to drugi powód, dla którego możemy wypaść, prawda? No bo poświęcamy się, prawda? Chcielibyśmy boską wolę pełnić, przyjmujemy te śluby poświęcenia, no ale świat jest jaki jest, prawda? Jest zły, ma oprócz tego nawet w tej części swojej niezłej nas być może pociągać, prawda? Bo świat goni za pieniądze, goni za interesami. My możemy się też zapędzić. Możemy się zapędzić, poświęcić zbyt wiele czasu rzeczom, które no nie są akurat dla nas najniezbędniejsze, że robimy rzeczy, które już Bóg widzi, iż przekraczamy pewne limity i wtedy szkodzimy swojemu poświęceniu. No i też o to też nie wypadniemy przecież, bo przecież Bóg nie będzie nas usprawiedliwiał, że bardziej nam zależało na zrobieniu kariery zawodowej czy zgromadzeniu pieniędzy niż na poświęceniu. Wypadniemy, ale takie wypadnięcie wydaje mi się być mniej niebezpieczne. Bo to znaczyło, że świat ze swoją drogą był no, za bardzo atrakcyjny i nas zwiódł z drogi poświęcenia. No to można sobie wyobrazić, że w wieku tysiąclecia, kiedy świat zły nie będzie nas wiódł na manowce, prawda? Bo szatan będzie związany, sprawiedliwość będzie obowiązującą i nie będzie tych dróg innych, które były na nas przykładem. Można mieć nadzieję, że taka osoba, która wypadła z tego powodu, nie mając później tych pokus tego świata, może odzyskać restytucję jako owca, prawda, w klasie restytucyjnej. Ale jeżeli jest to grzeszenie bez pokuty, to brat Jolly mówi jednoznacznie, w przypadku Dawida przynajmniej, i rozszerza to na każdego członka wielkiej kompanii i młodocianogodnych, gdyż taka klasa wtedy tylko była widoczna, że oni stracą życie. Będą zbudzeni, ale tak jak faryzeusze, wielu z nich zbudzonych będzie i się nie podniesie z powodu z wielkiej degradacji, jaką osiągnęli, i tak samo wielu z nas, którzy wypadniemy, bo grzeszyliśmy i nie pokutowaliśmy. Jakże ważne jest, abyśmy tego nie robili. Jeśli chodzi o Dawida, można powiedzieć, jakim wielkim był jego charakter, że będąc królem, zdążył się ukorzyć, prawda? Przed takim Natanem. Gdyby tego nie zrobił wtedy, to byłby jego bardzo przykry los. To był moment taki kulminacyjny. Bardzo możliwe, że Bóg czekał na jego pokutę, że on sam ją podejmie, prawda? Że jego sumienie własne będzie do tego poganiało, widząc, że to w nim się tak kotłuje, on to odczuwa, ale jak gdyby nie dochodzi do wyznania tego grzechu, wysłał mu Natana, żeby mu w tym pomóc, jako pomoc, jeżeli by to odrzucił i Natana źle potraktował, cóż, co było przecież możliwe, prawda, dla króla, to by się bardzo rozczarował. I ten temat psalmu nasz się kończy, bo wiesz, ostatni 11 mówi o radowaniu i weselu, weseleniu się w Panu, radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykujcie wszyscy, którzy się z serca szczerego. To szczere serce jest tutaj bardzo ważne, prawda? Żeby nie być takim obłudnikiem, że my sobie przemykamy oczy na pewne rzeczy, to też czasami można spotkać. Przemykamy oczy na pewne rzeczy, pocieszamy się boskim miłosierdziem, że On jest dobry, no i że po prostu dlatego, że taki dobry, że taki miłosierny, no to po prostu będzie nam przebaczy nam, bo my nieraz widzimy Jego przebaczenie i wiemy, że On przebacza. No właśnie, ale tu, żebyśmy nie przeholowali z tym liczeniem na to, że On jest taki dobry, bo Jego miłosierdzie jest poniżej Jego sprawiedliwości. Jeżeli nasze grzechy nie będą mogły być podciągnięte pod okup Jezusa, czyli pod grzechy adamowe, to nic nam nie pomoże Jego miłosierdzie, bo Jego miłosierdzie jest pod sprawiedliwością. I choćby chciał być miłosierny, ta sprawiedliwość powie, że nie ma kary za ten grzech. No, ta część grzechów albo te grzechy nie kwalifikują się pod okup Jezusa i kto za nie zapłaci, musi sam zapłacić. I chciałbym zakończyć zatem tym razem z brata Johnsona. Stan tych, którzy nie utrzymują swojej karty czystej przed Bogiem, jest bardzo smutny. Po pierwszym czy drugim wykroczeniu mówią sobie, nie mogę znowu udać się do Boga, pójdę spać i zapomnę o tym. Rano budzą się, nie będąc w harmonii z Bogiem, lecz myślą, no cóż, nic na to nie poradzę. Nocą ponownie powraca myśl, że nie wszystko z nim jest w porządku. Wiem, że dzisiaj miałem wiele trudności i kolejne zaniedbania, lecz nie mogę udać się do Boga, to nie ma sensu. I tak wyłom się poszerza. Takie postępowanie jest błędne, grożące wielkim niebezpieczeństwem. Każdego dnia powinniśmy oczyszczać nasz stan przed Bogiem. Każdego wieczoru powinniśmy udawać się na spoczynek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy to uczynić, wiedząc, że nie obudzimy się następnego ranka. Rankiem, zanim wstaniemy, naszą pierwszą myślą powinno być: ja mogę dzisiaj Panu sprawić przyjemność i być pomocnym dla innych, a szczególnie jak mogę pokonać samego siebie. Ci, którzy nie korzystają z łaski zaoferowanej w każdej chwili potrzeby, stopniowo tak oddalają się od Boga, że wkrótce prawie w ogóle o Nim nie myślą. Posiadają dla Niego cześć, lecz Go nie kochają. On nie jest im bliski i oni o tym wiedzą. Znają właściwą drogę, lecz uważają, że nie potrafią nią kroczyć. Zdają sobie sprawę, że na swych szatach posiadają plamy, lecz próbują o tym nie myśleć. Jeśli takie postępowanie będzie trwało nadal, gdzie się ono skończy? To też, myślę, potwierdza to, co brat Joli pisał, prawda, że gdzie się ono skończy? Także odpowiedź jest już chyba oczywista, jeżeli będzie tak trwało do końca naszego życia. Skończy się w bardzo smutny sposób dla nas. Czy to w tym życiu, prawda, jeśli byliśmy spłodzeni z ducha, czy też w życiu przyszłym, kiedy staniemy na próbie życia i śmierci. Tym cytatem kończę ten wykład, życząc błogosławień, szczególnie praktycznych lekcji z tego tematu dla nas wszystkich, bo to jest sprawa, od której zależy nasz sukces, nasze pobudzenie w poświęceniu. Teraz i w przyszłości, w wieku tysiąclecia. Dziękuję za uwagę.